Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o spadku płacy realnej, zmianach w kodeksie pracy i urlopach. O tym z naszymi gośćmi na łączu wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formeister. Witam Pana.
Witam Pana, witam Państwa.
W studiu natomiast wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam wszystkich.
Miał być z nami przedstawiciel Forum Związków Zawodowych, ale nie będzie, szkoda. To zacznijmy od zmian w kodeksie pracy. Wreszcie mamy stabilne przepisy, między innymi dotyczące pracy zdalnej. To ważne osiągnięcie, panie Eugeniuszu.
Na pewno ważne osiągnięcie, choć tak jak też ostatnio mówiłem, jest parę nieścisłości w tym. Te definicje są nie takie, nie do końca jasne, prawda, w kodeksie pracy. No, chodzi o pracę okazjonalną, tak, bo gdzie można to różnie interpretować, tak, a w każdym razie, no miejmy nadzieję, że życie pokaże pewne mankamenty i później będzie można jeszcze jakieś wnioski składać, czy wypracować coś na przykład na Radzie Dialogu Społecznego i być może takie zmiany się pojawią. Mm-hmm. Natomiast sama praca zdalna na pewno jest to korzystne, szczególnie te możliwość pracy dla osób, które czy opiekują się kimś chorym z rodziny, czy mają małe dzieci i mogą wtedy i pracować, i wychowywać dziecko. To na pewno jest korzystne. Zmienia to oczywiście przepisy o telepracy, bo te przepisy przestają obowiązywać. Także poczekamy, zobaczymy. No, niebezpieczeństwo jest oczywiście największe, to co też mówiłem, to jest, dotyczy czasu pracy. Niestety nie ma tutaj precyzyjnych
przepisów. No właśnie,
przepisów.
Żeby te przepisy, że tak powiem, okazjonalne, tak, nie były tylko okazją, tak, dla szefów.
Dokładnie tak, ale miejmy nadzieję, że tutaj pracownicy będą czujni i będą po prostu wymagali, żeby był realizowany wobec nich kodeks pracy, bo jeśli nie ma konkretnego przepisu dotyczącego czasu pracy przy pracy zdalnej, to oczywiście mają zastosowanie powszechne przepisy kodeksu pracy na temat czasu pracy i o tym powinniśmy pamiętać i to egzekwować, bo inaczej to będzie wolna amerykanka i jazda bez trzymanki.
A te przepisy precyzujące, bo będzie można odliczać koszty albo porozumieć się z pracodawcą, że no część wydatków, które ponosimy na komputer, na prąd, na ogrzewanie i tak dalej, jak pracujemy w domu, czy w Pana opinii w przepisach jest to za mało precyzyjnie określone, czy raczej dokładnie?
To nie jest dokładnie określone i wie pan, to będzie miało, proszę państwa, to będzie miało znaczenie różne w różnych lokalizacjach, bo czym innym jest lokal na przykład w Grajewie czy w Białymstoku, a czym innym jest lokal w Warszawie, tak? Jeżeli pracodawca na przykład wynajmuje dzisiaj w apartamentowcu całe piętro, a będzie w związku z tym mógł zrezygnować i będzie tylko mógł część wynajmować, a resztę przerzuci na pracę zdalną i na pracowników, no to tam ten koszt lokalu powiedzmy w Warszawie no jest znacząco większy i on tutaj...
Czyli będzie miał teoretycznie więcej pieniędzy, żeby się podzielić.
Dokładnie.
Z pracownikiem.
No, miejmy nadzieję, że to zrobi.
No tak.
Tak, na pewno by to było uczciwe, żeby przynajmniej po połowie się tymi pieniędzmi podzielili. To byłoby uczciwe rozwiązanie, ale tak, czy tak będzie, no śmiem wątpić.
I tutaj jest znakomite, panie Andrzeju, pole do popisu dla związków zawodowych w każdej firmie, żeby to precyzyjnie wyjaśnić, opisać i porozumieć się z pracodawcą, za co zwracamy pracownikowi, jak pracuje zdalnie, a za co nie.
No, w tych firmach, w których są związki zawodowe.
No, a tam, gdzie warunek sine qua non.
Prawda? A tam, gdzie ich nie ma, to z kim ten pracodawca będzie rozmawiał? No sam ze sobą przecież.
No tak.
No to tu, gdzie są związki,
jedna
no to tam, gdzie
z drugą.
Przedstawiciele związków kolegi, nasze, tam z forum, tak, być może inne organizacje, no to tam będzie ten rzecznik interesu pracownika, który będzie w dobrej wierze...
Podejrzewam, że pracownicy przychodzili już za czasów covidowych do związków zawodowych i też się pytali, a co z kosztami tej pracy zdalnej?
I to była wolna amerykanka, dlatego że to było nigdzie nieokreślone. I teraz, jeśli spojrzymy na to systemowo, czyli zapiszemy to sobie w układach zbiorowych, w tych zakładach, w których są związki zawodowe, no to jest pięknie. No to w jakiś sposób to się wynegocjuje na zasadzie jakiegoś konsensusu. Natomiast tam, gdzie tych związków nie ma, to już to będzie zapisane według jakby no widzimisię pracodawcy, czyli żeby jemu było jak najtaniej, a nie pracownikowi jak najwygodniej. Czyli tu by się prosiło, żeby były zapisy wyższego rzędu. No powiedzmy właśnie te ponadzakładowe układy zbiorowe, gdyby one były i nawet jak u niego by nie było tych związków, no to on funkcjonując w tej branży, w której jest ponadzakładowy układ, no musiałby to respektować, co wynegocjowały związki o szczebel wyżej. Gdyby to jeszcze, powiedzmy, pójść dalej, że tam, gdzie ci pracodawcy nie chcą się zorganizować w organizację pracodawców do zapisania układów ponadzakładowych, no to powiedzmy przy WRDS-ach, tak, żeby takie stworzone zostały taki warunki, bo tam są pracodawcy. Tak.
Wzorcowy taki układ zbiorowy i według tego tam, gdzie
nie ma... Gdzie nie ma, no to mamy ten z WRDS-u na przykład, bo są związki zawodowe, są przedstawiciele rządu i są przedstawiciele pracodawców zorganizowani, bo chcą tam być. I wtedy byśmy zbudowali jakiś taki zaczątek dialogu społecznego, gdzie związki zawodowe uczestniczą, pracodawcy uczestniczą i przedstawiciele władzy i terenowej, i państwowej też w tym uczestniczą.
Ale udałoby się w ten sposób opracować takie ramowe zasady, co uwzględniać w kosztach pracy zdalnej, a czego niekoniecznie.
Tam, gdzie nie można to dla specyfiki zakładu zastosować, bo tam akurat przypadkowo nie ma tych związków. Tak. Zbudowalibyśmy jakieś zaczątki systemu, nie mówię, że skandynawskiego, ale takiego naszego właśnie. Żeby w tą stronę to poszło, to byłoby rzeczywiście atrakcyjne. Może nie tyle, że atrakcyjne, ale dawałoby jakąś nadzieję pracownikom, że ktoś, że ktoś jednak ich interesu broni. I to nie broni na zasadzie, że ta organizacja znana zakładowa, tylko ogólnie centrale związkowe są do czegoś tak naprawdę potrzebne. Że one mają jakiś głos i ten głos jest zapisany właśnie w tych dokumentach, które muszą być później respektowane przez tych pracodawców niższych.
Którzy... Mamy już te przepisy, bo one zostały wprowadzone do kodeksu pracy obowiązujące. Teraz możemy dyskutować i dorabiać się takiego wzorcowego układu po to, żeby wszyscy pracownicy wiedzieli, co trzeba uwzględnić na pewno w 100% w kosztach pracy zdalnej.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
Panie Eugeniuszu, taką drogą można by to pójść, rozwiązać?
Znaczy, można by było pójść, gdybyśmy my mieli pewną kulturę wypracowywania takich rozwiązań. Niestety tak w Polsce nie jest. I dlatego tutaj kolega na początku swojej wypowiedzi miał rację, że to powinny te minima być zapisane jednak w kodeksie pracy, a zgodnie z polskim prawem też, że wszystko to, co jest zapisane w regulaminie wynagradzania czy w zakładowym układzie zbiorowym pracy, nie może być mniej korzystne niż z tych to, co wynika z
tych zasadach ogólnych przepisów.
Tak, tak. I te minima pewne powinny być zapisane. I na przykład, tak jak ten przykład, który podałem, i pewnie w regionie naszym byśmy się dogadali co do stawek innych. W Warszawie w konkretnych firmach dogadali się do stawek innych już w regulaminach i to byłoby korzystne. Ile pracodawcy, no w naszym interesie oczywiście, szczególnie ale pracownika. To tutaj... układy zbiorowe pracy, dialog społeczny, to jak najbardziej jest najlepsze rozwiązanie, tylko niestety no, pracodawcy unikają i to w sposób taki czasami no, żenujący, unikają zawarcia właśnie tego układu i znalezienia dobrych rozwiązań. A te rozwiązania naprawdę można wynegocjować. To pokazują zakłady pracy, w których funkcjonujemy, gdzie naprawdę zakłady układy zbiorowe pracy, czy regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, one tam zauważają interes i pracodawcy, i pracownika i gdzieś w negocjacjach można to odpowiednio wyważyć.
No i trzeba też dodać, i nie bójmy się tego, że dotychczasowe rządy nie sprzyjały tego rodzaju rozwiązaniom, żeby stworzyć ową kulturę związaną z pracą, polegającą na tym, że jednak funkcjonują układy zbiorowe.
Dokładnie tak.
To za chwilę o kolejnym temacie w naszym programie.
Forum Podlasia.
Dzisiaj rozmawiamy z wiceprzewodniczącym regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniuszem Formajsterem oraz Andrzejem Aleksiejczukiem, wiceprzewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Teraz zmiany w urlopach, bo one również zostały wprowadzone. Mamy dodatkowe związane między innymi z opieką nad dziećmi, związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, także dotyczące tacierzyństwa, macierzyństwa. Jak te zmiany oceniacie panowie Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ?
Znaczy, te zmiany są potrzebne.
Może przypomnijmy
pamiętajmy,
pokrótce, jakiego
rodzaju.
Problemy,
tak? Więc przede wszystkim mamy 5-dniowy bezpłatny urlop opiekuńczy, który będzie udzielany pracownikowi dla opieki nad członkami rodziny, którzy tej opieki wymagają. Do tego będzie jeszcze zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. To będą 2 dni albo wymiar 16 godzin i płatne połowicznie. Do tego...
Czyli, że jak się zdecydujemy na te 2 dni, to mamy 50% wynagrodzenia.
Tak, tak,
za
tak,
urlop.
Tak.
To nie pamiętajmy o tym, że to nic za darmo.
Dokładnie, mamy wydłużenie.
Ale 5 dni za darmo.
No tak.
5 dni za darmo, tak, te pierwsze to za darmo całkowicie. Opieka niestety charytatywna. Wydłużenie
jeszcze raz powtórzmy. 5 dni opieki nad osobami potrzebującymi, niepełnosprawnymi, no w każdym razie w domu potrzebna jest obecność rodziców, to te 5 dni są płatne czy bezpłatne?
No to są bezpłatne dni. To są bezpłatne dni, także tutaj pieniążków za to nie dostaniemy, tak?
Czyli mamy wolne, ale bez pieniędzy.
No coś za coś. No takie rozwiązanie przyjęto, no jakby mamy
teraz
je,
będzie
mamy.
Trzeba powalczyć o pieniądze za te 5 dni.
Tak. No do tego wydłużenie urlopów rodzicielskich, tak? Ten urlop dla ojca 9-tygodniowy, którym przysługuje, jeśli on go wykorzysta, bo nie może go scedować na żonę, więc to jest, no to jest też dobre, tak? Żeby ta rodzina integrowała się, żeby z dzieckiem pobył ten ojciec trochę, tak?
Także to, ale to jest płatne.
To jest płatne, to jest płatne. To jest płatne. To jest płatne. No i do tego mamy... wydłuża się wiek dziecka z 4 do 8 lat, powodujący wydłużenie okresu, w którym pracownikowi wychowującemu dziecku nie będzie można bez jego zgody polecić pracy w godzinach nadliczbowych i tam...
Nocnych i tym
nocnych, pozostałym miejscem zamieszkania pracy, tak.
Czyli w delegacji nie
tak,
będzie
tak,
można
tak, 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 tak. Też ma być wprowadzony zakaz przygotowywania, przeczytam to, w projekcie pojawił się szczegółowy zapis dotyczący zakazu prowadzenia przygotowań przez pracodawcę do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi, który złoży wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub który na tym urlopie przebywa, a także pracownicy w ciąży. Także to też jest, bo to jakby no, chroni tego pracownika w zakresie tego najważniejszego, no jego pracy, tak? To jakby może się poczuć bezpieczniejszy. I pracownik zyska więcej informacji od pracodawcy o swoich warunkach zatrudnienia, tak? Dowie się między innymi o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę i tego dodatkowych przerwach w pracy, tak? Także to są rzeczy korzystne, tak? Do tego będą jeszcze zmiany w wypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny tam. Z rzeczy takich najważniejszych to będzie to, że pracodawca będzie musiał skonsultować na przykład zamiar zwolnienia tego pracownika z organizacją związkową, co dopiero teraz było tylko stosowane przy umowach na czas nieokreślony. Tak? To jest duża wartość, dlatego że jednak organizacja związkowa, miejscowa w danym zakładzie pracy jest bardzo dobrze zorientowana w sytuacji i życiowej pracownika, i w jego realiach na stanowisku pracy.
No i także w potrzebach w zakładzie. W
firmie. I w potrzebach w zakładzie. I często się zdarza, że udaje się takiemu pracownikowi po prostu zwyczajnie pomóc, bo właśnie na tym polega rola tej organizacji w zakładzie, żeby pomóc w sytuacjach rzekomo, no powiedzmy, bez wyjścia, kiedy już nigdzie i nikogo, a jest związek, który pomoże.
I to ten przepis będzie być może chronił przed takimi sytuacjami, panie Eugeniuszu. Pracodawcy też bardzo często wykorzystywali, że brali mnóstwo ludzi na okres próbny. Po 3 miesiącach mówili do widzenia i w ten sposób zyskiwali no, tanich pracowników.
Znaczy to w ogóle są regulacje na temat okresów próbnych i... One też takie są troszeczkę dziwne, bo gdzieś tam można przedłużać ten okres ze względu na szkolenie wykorzystane pracownika i tak dalej. I to może jest mniej niebezpieczne, natomiast bardzo niebezpieczny jest zapis, który mówi, że pracodawca będzie mógł zatrudniać bo w ogóle tak może raz zatrudnić na okres próbny. Natomiast do tej pory tak było, natomiast teraz będzie mógł ponownie zatrudnić na okres próbny, jeśli będzie to dotyczyło innego stanowiska. No i to już przerabialiśmy z agencjami pracy tymczasowej kiedyś, że po 7 lat ludzie pracę tymczasową wykonywali, a tylko zmieniano literki w agencjach pracy tymczasowej i w taki sposób to pracowano. Więc tu jest to niebezpieczne, natomiast dobry jest no, ten
tak
przepis
dotyczący... Tak jak przepis związany z tym, że jeśli żołnierz chce się przenieść z jednego miasta, z jednej jednostki wojskowej do drugiej, to musi się odmeldować ze swojej starej jednostki, czyli rozwiązać etat, tak. I potem wchodzi na etat do nowej jednostki, chociaż wykonuje tę samą robotę i można powiedzieć, że w tej samej firmie, choć nie w tej samej jednostce.
No dokładnie tak. To jest, jeśli chodzi o umowę na czas określony, jest dobrze, że pracodawca będzie musiał uzasadnić takie zwolnienie czy skonsultować z organizacją związkową, natomiast nie ma tu sankcji żadnych praktycznie.
Jeśli tego nie zrobi, tak?
Tak, jeśli tego nie zrobi, jeśli nawet to zrobi, tak, czy nie zrobi, no to jest to problem, bo przy umowie na czas nieokreślony sankcja jest taka, że sąd zasądza przywrócenie do pracy. Tutaj takiej sankcji nie będzie, skoro każde uregulowanie, które nie ma sankcji, jest takie martwe, powiedzmy, albo mało skuteczne. Tutaj dobrze by było, żeby był zapis, że na przykład jeśli ktoś był zatrudniony na 2 lata i go zwolniono po roku, to sąd wtedy przywraca go do wykonywania pracy na kolejny rok. Oczywiście tu rozpatrując tam różne okoliczności, to nie ulega żadnej wątpliwości w tym momencie, ale byłoby to już rozwiązanie inne. Ale miejmy nadzieję, że to tak skokowo dojdziemy do pewnych dobrych rozwiązań i być może zbyt dużo oczekujemy od razu. To i tak tyle lat czekaliśmy na przepis, że trzeba uzasadnić, więc poczekamy pewnie trochę i na kolejne. Natomiast te inne tutaj, o których kolega mówił, oczywiście one są dobre rozwiązania kierunkowe, natomiast no, tam, gdzie jest niepłatne, no to ludzie pójdą, będą korzystali ze zwolnienia na opiekę dziecka na przykład, a nie skorzystają z tych 5 dni.
No właśnie, bo już teraz się sygnalizuje, że nadużywane są zwolnienia lekarskie i taką patologię, że przez telefon można nawet owo zwolnienie załatwić, szczególnie przed weekendami.
To jest dobre w takich szczególnych naprawdę sytuacjach, że to już wtedy nawet człowiek już nie patrzy na pieniądze, tylko patrzy na to, by zająć się tą chorą osobą czy osobą potrzebującą i nie można na przykład tego zwolnienia byłoby wziąć z różnych względów, ponieważ no, do tyłu nie można wydać zwolnienia lekarskiego, to w takich sytuacjach na pewno będzie to gdzieś pomocne, chociaż no, w związku z tym, że niepłatne, to będą ludzie jednak szukać rozwiązania takiego, które jest płatne, no, biorąc też pod uwagę, jaki mamy ten poziom wynagrodzeń. Natomiast jeśli chodzi o ten urlop ojcowski, on jest na pewno to dobre rozwiązanie, tylko tu w jakichś określonych okolicznościach, gdyby można było jednak, żeby z tego dodatkowego urlopu mogła właśnie skorzystać zamiennie małżonka czy małżonek, byłoby dobrym rozwiązaniem z takiego oto powodu, że różne otrzymujemy wynagrodzenie. I tak się czasami składa, że w rodzinie albo małżonka ma o wiele wyższe wynagrodzenie, albo małżonek, tak? I tutaj oni by wtedy mogli sobie w rodzinie postanowić, kto dłużej będzie tym dzieckiem się opiekować, a w związku z tym mieliby większy przypływ gotówki do domu. Natomiast dzisiaj, jeśli ktoś naprawdę zarabia więcej, na przykład ten ojciec, no to on nie pójdzie na ten dodatkowy urlop, tylko będzie zarabiał pieniądze, bo one są potrzebne do wychowania, do utrzymania rodziny.
No ale jak tutaj z tym przepisem, że on dostaje jednak jakieś tam wynagrodzenie? To nie jest od jego pochodna jego płacy?
Nie, to jest pochodna, ale nie 100%. Nie. Aha. Nie będzie 100%, to będzie inny poziom wynagrodzenia.
Czyli tutaj trzeba by było to jednak doprecyzować i wprowadzić takie ułatwienia, ułatwienia, które pozwoliłyby
oczywiście
jednak rodzinie
wybrać. Nie ad hoc, ale jakieś tam przy jakimś wykazaniu, nie wiem, może właśnie kwestia dochodowości, wysokości wynagrodzenia, dochodu na członka rodziny, no, są stosowane przy różnych świadczeniach. Być może tutaj warto było coś takiego zastosować.
Czyli tutaj trzeba to bacznie śledzić i próbować znaleźć rozwiązanie, szczególnie, że państwo chce no, poprawić te wskaźniki demograficzne. W związku z tym, jeśli chcemy je poprawiać, no to powinniśmy rozglądać się po sąsiadach, na przykład po Czechach, Litwinach, gdzie tam wskaźniki demograficzne wzrosły, ale przyjęto całkiem ciekawe rozwiązania. Albo na przykład jak w Wielkiej Brytanii, gdzie Polki są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskaźniki rozrodczości po Hindusach.
Tak jest, bo to się po prostu opłaca.
Mieć dzieci, a państwu się tym bardziej to opłaca.
Tak jest, oczywiście. To i rodzina jest duża i pięknie się żyje na pewno, a skorzysta z tego państwo i wszyscy z tego wtedy korzystamy.
Tym bardziej, tak, że jak niestety ostatnio narzekamy, niedługo jeden pracujący będzie musiał utrzymać 3 emerytów.
To dokładnie tak. I wtedy będzie naprawdę problem.
Zmienimy temat, jeśli panowie pozwolą, o spadku płacy realnej. Rozmawialiśmy do tej pory o inflacji, o tym, że ona jest wysoka, ale no, ta inflacja przekłada się na płacę realną. I płacę realną, która nie zawsze dogania ową inflację. Jak tutaj, jakie sygnały odbieracie od swoich współpracowników, od członków związków zawodowych? Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ.
Powiem tak, im biedniejsi pracownicy, niżej zarabiający, tym większa jest ich inflacja. Bo wysokość inflacji zależy od tego, na co te pieniądze wydajemy. I osoby wydające swoje przychody głównie na wydatki energetyczne i żywnościowe najbardziej odczuwają inflację. Ona jest wtedy o kilka procent wyższa w rzeczywistości do tej średniej inflacji, którą się podaje w ramach ogłoszenia GUS-u. I teraz tak, nasza praca, płaca ta przeciętna w sektorze przedsiębiorstw, ona tam wzrosła od grudnia 2020 do września 2022. Znaczy realna ta płaca spadła u nas o 6,4%, podczas gdy w innych krajach OECD ona się zachowuje od plus 5%, czyli wzrosła realna. No i do tych takich liderujących krajów to 15% spadła, tak? No więc w skali OECD, no to my jesteśmy raczej w tych dolnych rejonach, jak chodzi o realną płacę, tą naszą przeciętną w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost płacy nominalnej, to u nas faktycznie on bardzo mocno wzrósł, bo on wzrósł w tym samym okresie o 15,8%, gdzie w OECD było od 1,9 do 31,9. No to tu jesteśmy w środku stawki, powiedzmy, tak? Ale nie zapominajmy o tym, że inflacja nam to zjada tak naprawdę. I
ten nominał.
Ten nominał nam zjada po prostu.
Ewidentnie. No, tak. I tutaj nie widać szans na poprawę tego, ze względu na to, że pracodawcy szukają teraz sposobu, jak podołać podwyżkom cen energii, w ogóle kosztów, panie Eugeniuszu, i raczej tych pieniędzy, czy wolnych pieniędzy na podwyżki płac nie będą mieli.
To znaczy będą mieli tam, gdzie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, gdzie są organizacje związkowe i potrafią o to odpowiednio zadbać, tak?
No ale natomiast w 100% tych żądań nie spełnią.
Nie, oczywiście, że tak, jest to
nie
problem.
Nie ma na czego oczekiwać.
Natomiast różnie to rozwiązują, na przykład, no bo trudno oczekiwać od pracodawcy, że on rekompensuje w wynagrodzeniu zasadniczym 17% inflacji na przykład, tak? Ale można już i są takie rozwiązania stosowane, że są jednorazowe świadczenia kompensacyjne, kompensujące jakby właśnie to, co zjadła inflacja, tak? Czyli kompensujące spadek płacy realnej. Oczywiście on nie działa do przodu, ale chwilowo pozwala tym ludziom zasypać te dołki wydatkowe, mówiąc kolokwialnie.
Czyli
i
taka
pewno
chwilówka bez oprocentowania.
Tak, chwilówka bez oprocentowania. Natomiast mówię, no tam ja ostatnio liczyłem, to trzeba było to spojrzeć trochę w dłuższej perspektywie, bo na przykład mamy wybory w związku, więc liczymy tam różne rzeczy za okres kadencji pięcioletniej. Na przykład ja u siebie w firmie przyrost inflacji za ten okres to jest 26,8, a przyrost wynagrodzeń był 36%, więc to jest prawie 10 punktów procentowych akurat jest na korzyść pracowników. Mam nadzieję, że pracodawca nie słyszy, bo negocjujemy wynagrodzenia na ten rok. Ale tak to wyglądało. Czyli i w tych zakładach, gdzie są dobre organizacje, skuteczne organizacje związkowe, potrafiące wynegocjować. I oczywiście, no jeśli akurat sytuacja danej branży na to też pozwalała, bo to też trzeba na to spojrzeć z dwóch stron, to ta płaca realna perspektywie dłuższej niż rok ona nie spadła. No, ostatni rok jest niestety okresem wojennym i tak na to też powinniśmy spojrzeć, co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy szukać różnych sposobów na to, żeby skompensować ludziom spadek płacy realnej, chociażby ten, o którym mówię, żeby takie były świadczenia jednorazowe, które
kompensacyjne. Pozwolą. Już musimy tak postawić kropkę. Dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster oraz wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia wszystkim.
Nasze audycje dostępne na stronie internetowej radia w zakładce podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia.